Na początek chciałem przyznać się do tego, że chociaż po pierwsze stoję z wielką radością przed wami dzisiaj, gdy mówił im lekkim drżeniem serca, ponieważ wiem, że to, co dzisiaj będę mówił, może nie wszystkim się spodobać. Również tym, których bardzo szanuję, kocham i stąd to drżenie, ale jednocześnie radość, ponieważ mam pewność. Mam przeświadczenie od Ducha Świętego, że jest to poselstwo do naszego zboru, do naszej społeczności na ten czas. Wybaczcie ten krótki wstęp. A teraz ilustracja. Nieskromnie powiem, że uważam, że bardzo dobra, ponieważ przyszła do mnie w modlitwie, kiedy zastanawiałem się, jak rozpocząć, jakiej właśnie ilustracji użyć, żeby tą może niełatwą prawdę Słowa Bożego, którą dzisiaj chcę przedstawiać, żeby zapadła nam w pamięć, żebyśmy lepiej ją zrozumieli. Wystarczy rzucić okiem na parking przez okno, żeby stwierdzić, że jest wśród nas troszkę kierowców. I gdy jeździmy z roku na rok, pewne rzeczy przychodzą nam coraz łatwiej, coraz naturalniej, nie zastanawiamy się nad pewnymi kwestiami, ale czy pamiętacie jeszcze, jak to było, kiedy zdawaliśmy egzamin? Kiedy było trzeba zapisać się na kurs? Są jeszcze wśród nas tacy, co walczą. How do you do, Andrzej, Noemi? Możecie się ich zapytać, bo ja dobrze pamiętam i to się nie zmieniło, że zanim nawet na kursie pozwolono mi wsiąść do samochodu i poprowadzić, wyjechać na ulicę, to musiałem odbyć szereg lekcji i poznać obowiązujące zasady, przepisy ruchu drogowego. Podobnie na egzaminie. Zanim z tego rękawa wypuszczą na miasto, wcześniej trzeba zdać testy. I drżymy niektórzy przed tą taką myślą, że mieliby nam odebrać prawo jazdy i mielibyśmy ponownie przechodzić przez te testy, bo to wcale nie jest takie proste. Powiem teraz coś kontrowersyjnego. Przepisy ruchu drogowego są czymś potrzebnym i pozytywnym. Zwróćmy uwagę, że przepisy, chociaż czasem nam się nie podobają i są pewne plusy ujemne, jak to Gabryś mówi, one mają w dużej mierze wiele plusów dodatnich. To dzięki ogólnej znajomości przepisów, możemy uważać, nie zderzymy się. Kiedyś byłem w Kambodży i tam chyba nie mają takich przepisów, bo tam po prostu każdy jechał. Powiedzieli mi, że jest zasada, kto ma większy samochód, ten ma pierwszeństwo. Też jakieś przepisy, też jakieś zasady, ale ja czuję się pewniej i nawet miałem okazję podróżować samochodem po Stanach czy w innych krajach Europy, ponieważ są ustalone pewne zasady, które są gwarantem bezpieczeństwa, tego, że ktoś w nas nie wjedzie i pamiętacie z kursu, jest pewnego rodzaju hierarchia ważności takich przepisów. U podstawy tej hierarchii są pewne ogólne zasady ruchu drogowego. Zasada prawej ręki, jak podjeżdżamy do skrzyżowania, to raczej ten po prawej ma pierwszeństwo. Chyba, że co? Chyba, że jest... Pierwsze są znaki, znaki pionowe i poziome. Jeżeli podjeżdżamy do skrzyżowania i jest wymalowany tam trójkąt i znak, że mamy ustąpić pierwszeństwa, to to jest ważniejsze. Ponad tymi ogólnymi zasadami, które znamy. Później jest sygnalizacja świetlna. Może być tak, że znak pokazuje nam pierwszeństwo przejazdu, prawda? Ale jest czerwone światło. I co jest ważniejsze? No zatrzymujemy się na świetle. A co jest na samym szczycie tej hierarchii ważności? Policjant. Kierujący ruchem. I czasami się zdarza, nieczęsto się to zdarza, bo po to są przepisy ruchu drogowego, bo potem po to jest sygnalizacja poprzez znaki, sygnalizacja świetlna, żeby nie musiał policjant stać na każdym skrzyżowaniu i kierować ruchem, ale zdarza się, że w wyjątkowych sytuacjach na drogę wkracza policjant. Ja już nie pamiętam, ile lat minęło, kiedy ostatni raz policjant kierował ruchem w miejscu, gdzie ja się znalazłem, ale wtedy inne zasady nas nie obowiązują. Policjant ma prawo nas zatrzymać nawet na znaku gdzie jest zakaz zatrzymywania pojazdu. Policjant ma prawo stać nam, kazać nam stać, kiedy jest zielone światło. Co do tego myślę, że wiemy i się zgadzamy i chciałbym, żeby ta ilustracja z nami pozostała, ponieważ ona będzie nam pomocna, żeby zrozumieć dzisiejszą prawdę Słowa Bożego. Ci, którzy zajrzeli do programu tygodnia, już wiedzą, o czym dzisiaj będziemy mówić. Ci, co nie zajrzeli, już mogą się domyślać. Temat dzisiejszego poselstwa to trzeba bardziej słuchać Boga. I jest to bezpośredni cytat z Pisma Świętego, konkretnie z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału. Słowa te w ostatnim czasie słyszę często. Nie wiem, czy wy również, ale wielu chrześcijan zapałało szczególnie gorącą miłością do tych słów, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich. I ja ostatnio bardzo często słyszę, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Tak często to słyszę, że zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest odpowiedź apostołów na wszystko, czy to jest główna myśl apostolska, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, czy oni tak często odpowiadali w ten sposób ludziom. I cóż, ta myśl znajduje się raptem dwa razy w Nowym Testamencie. Dwa razy odnosi się właściwie do jednej tylko i wyłącznie sytuacji. Te słowa wypowiada apostoł Piotr i Jan, można powiedzieć, razem wypowiadają w odpowiedzi na konkretną sytuację, konkretny zakaz, z którym się spotkali. Wiemy, że stanęli przed Wysoką Radą i uczeni w piśmie, arcykapłani zakazują im nauczania w imieniu Jezusa Chrystusa. I wtedy w 4 rozdziale, w 19 wersecie czytamy, lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga, słuchać bardziej was czy Jego? Osądźcie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie to zrobili. Żebyśmy dzisiaj poświęcili ten niedzielny czas, czas nabożeństwa, część tego czasu, żeby, jak to jest w przekładzie Biblii Warszawskiej, żebyśmy sami rozsądzili, odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest słuszne przed obliczem Boga. Potrzebujemy do tego kontekstu tej całej sytuacji. Nieraz o tym mówimy z tego miejsca, że nie wolno nam, jako ludziom wierzącym, wyrywać fragmentów Pisma Świętego z jego kontekstu. W ten sposób, powiedzcie mi cokolwiek, co chcielibyście, żeby udowodnić, że Bóg każe im nam iść na wojnę, udowodnię wam to ze Słowa Bożego, bo znajdziemy fragmenty. Ale możecie też powiedzieć, nie, Bóg mówi, że mamy być pacyfistami i nie wolno nam tknąć broni nawet. Znajdziemy fragmenty. Jeżeli mamy jakieś założenia już na samym początku, to zawsze jesteśmy w stanie sobie dopasować. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wystarczy, nawet nie trzeba Biblii dobrze znać, wystarczy otworzyć sobie program, w komórce nawet wpisać jakąś frazę, słowo, które szukamy, przejrzeć, co nam pasuje, co nam nie pasuje i bach, mamy już Słowo Boże mówi tak i siak. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy wejrzeli głęboko w kontekst, kiedy te słowa zostały wypowiedziane. Od kilku tygodni ja już mam przeświadczenie, że mam głosić na ten temat. I powiem wam, że mam bardzo wiele myśli i mógłbym długo o tym mówić. I w ostatnim tygodniu głowa mnie bolała, być może z tego powodu, że tyle tych myśli miałem. I wczoraj stoczyłem wielką walkę ze sobą i odrzuciłem przeszło połowę tego, co miałem powiedzieć, żebyśmy mieli czas na to, żeby spojrzeć niespiesznie, odpowiednio do kontekstu. Może będzie czas kiedyś poruszyć te tematy, może w naszych osobistych rozmowach, ale chciałbym, żebyśmy przede wszystkim sięgnęli do Słowa Bożego. Czy macie ze sobą Biblię? Chciałbym zobaczyć. Mamy, część ma. Apeluję, żebyśmy w miarę możliwości korzystali z naszych drukowanych, analogowych egzemplarzy Pisma Świętego. Nie dlatego, że jestem przeciwnikiem komórek, ale pokusa czasem jest wielka, jakaś tam notyfikacja nam się pojawi, coś trzeba. Korzystajmy. I zwracam się teraz do kamery numer jeden, do tych, którzy są na transmisji z nami. Nie wiem, czy można zapauzować, ale jak coś, to zróbcie sobie pauzę. Biegnijcie po Biblię. Wolałbym, żebyście byli z Biblią niż z kubkiem kawy w ręku, kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego. To jest ważne, żebyśmy, przepraszam, że o tym mówię, ale kiedy korzystamy z drukowanego egzemplarza, lepiej zapamiętujemy pewne rzeczy. I poza tym ja w mojej niedoskonałości mogę o czymś nie powiedzieć, a Duch Święty wierzy, że On działa w ten sposób, że może Ci dzisiaj pokazać coś, co pominiemy, nad czym się nie będziemy zatrzymywać, ale być może po to jesteś, żeby usłyszeć to, bo Duch Święty przemawia do nas w ten sposób. Do kontekstu. Te słowa, które dzisiaj są przedmiotem naszego rozważania, one znajdują się w 4 i 5 rozdziale, ale pozwólcie, to nie jest tak daleko, żebyśmy w kontekście spojrzeli od początku Dziejów Apostolskich, do czego doprowadziło, jakie wydarzenia doprowadziły do tego, że apostoł Piotr i Jan użyli tych słów. Nie będziemy czytać wszystkiego, ale przejdźmy myślami, wejdźmy, jak to się mówi, w buty apostołów. Spróbujmy sobie wyobrazić, co im towarzyszyło. Dzieje Apostolskie to jest ta księga, w której Łukasz opisuje początki Kościoła, to, co się działo po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy On chodził w ciele, i zaczyna się od Jego wniebowstąpienia. I wyobraźmy sobie, jakie wspaniałe myśli musiały towarzyszyć apostołom, kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele i kiedy oni Go spotkali, kiedy pokonał śmierć. Myślę, że oni byli tak bardzo podekscytowani, że różne myśli im się cisnęły, co teraz się wydarzy. Jedną z tych myśli było też to, że oni zastanawiali się, czy to już jest ten czas, oczekiwany przez Izraelitów czas przywrócenia świetności Izraela. Oni się zastanawiali, czy to już jest ten czas, że powstaną z kolan, jak my to mówimy. To będzie ten czas, kiedy będą mogli te czapeczki z daszkiem ubrać. Uczynimy Izrael świetnym znowu, tam, czy jak tam można by to zapisać. Oni mieli takie myśli i widzimy to w 6 wersecie. Czytamy w Słowie Bożym, że kiedy ich zgromadził Pan Jezus, zapytali Go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Ostatnie słowa Pana Jezusa, one nie mówią, że nie nadejdzie ten czas świetności Izraela. On na to nie odpowiada. On mówi, że to, na czym mają się skupić, to to, żeby głosić Jego święte imię, żeby składać świadectwo o Nim, że mają być świadkami Jego imienia, tu, gdzie są, w Jerozolimie, w Judei i na krańce ziemi. I gdy czytamy dzieje dalej, to wiemy, że po niedługim czasie znajdowali się oni razem wspólnie na modlitwie i zostali napełnieni Duchem Świętym. Ja kocham ten fragment Słowa Bożego, 2 rozdział Dziejów Apostolskich. To są kluczowe dla nas słowa. To są piękne wydarzenia opisane, do których tęsknijmy, żebyśmy doświadczali takiej mocy działania Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy powstał wielki wicher, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, kiedy zaczęli głosić wielkie dzieła Boże w różnych językach, których nie znali, robi się zbiegowisko i w tym całym zbiegowisku, w tym tłumie oni składają, apostołowie składają odważnie świadectwo o Jezusie Chrystusie, to, do czego zostali powołani. mimo drwiny nawet, bo czytamy w 2.13, że byli tacy, którzy drwili, ci ludzie upili się młodym winem. Mimo tych okoliczności, mimo tego, że ktoś ich wyśmiewał, oni bardzo odważnie głoszą Jezusa Chrystusa. Mówię, że odważnie, bo apostoł Piotr nie szczypie się w żaden sposób. Ten, który nie tak dawno, parę tygodni wcześniej był cały zestrachany, że się zaparł Pana Jezusa. Wszyscy się zresztą rozpierzchli, nie było nikogo przy Jezusie, opuścili Go. A teraz, mimo że się śmieją, mimo staje i z odwagą mówi im, to wy zamordowaliście Jezusa. Czytamy o tym 22, 23 werset, tam są słowa, będę mówił o Jezusie z Nazaretu. I w 23 wersecie mówi wprost, Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Czytamy dalej w słowie, że Piotr składał mocne świadectwo. 40 werset mówi w inny też sposób, jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał, ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. I to mocne świadectwo, ono nie było mocne mocą Piotra, nie dlatego, że on miał wszystko przemyślane, miał świetne argumenty, był jakimś tam erudytą i socjotechniki znał i wiedział, jak do ludzi przemawiać. Ono było mocne mocą Ducha Świętego, ponieważ zostali napełnieni i głosili z pełną odwagą i się nie szczypali, co mają mówić, bo wiedzieli od Ducha Świętego, jak mają zwiastować. I dalej po tych wydarzeniach czytamy w Dziejach Apostolskich, że Kościół wzrastał w nauce apostolskiej, że oni trwali razem, łamali chleb, nie ustawali w modlitwie, Kościół się pomnażał. Właśnie dlatego, że oni byli prowadzeni przez Ducha Świętego, byli posłuszni temu wezwaniu Jezusa, że mają głosić z odwagą Jego imię. I trzeci rozdział dalej nam opowiada o tym, że pewnego razu przy świątyni Piotr i Jan uzdrawiają niepełnosprawnego, który od urodzenia nie mógł chodzić. I to prowadzi do wielkiego poruszenia w świątyni, ponieważ jak czytamy w 8 wersecie, po tym jak oni go uzdrowili, on podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie i wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Spróbujmy sobie to wyobrazić, jakie to było niezwykłe, doniosłe wydarzenie. Jak ja tęsknię, żeby takich rzeczy doświadczać i one są realne i powinny się dziać i wśród nas. Ale Piotr znowu wykorzystuje te wydarzenia, to poruszenie, to zbiegowisko, które musiało się tam wydarzyć do tego, żeby głosić Ewangelię, głosić dobrą nowinę i znowu nie przebiera w słowach. On znowu, jak to się mówi, bez krępacji żadnej mówi, wali im prawdę między oczy. Mówi do tych zebranych wierzących ludzi, bo w świątyni. W ten sposób zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. To jest w pigułce głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny. Duch Święty, widzimy, że w ten sposób prowadził i prowadzi do zwiastowania dobrej nowiny, że trzeba mówić o rzeczach też niełatwych. Duch Święty prowadził Piotra, żeby nie pomijał prawdy, żeby nazywał rzeczy po imieniu. I dlatego Piotr mówi, wy jesteście mordercami. I kiedy znowu ma okazję, przecież oni już słyszeli, można powiedzieć, ale on znowu im mówi, to wy zamordowaliście Jezusa. Zamordowaliście Syna Bożego. Ale zastanówmy się chwilę, jak dobra nowina ma być dobrą nowiną, jeżeli ludzie nie wiedzą, że potrzebują dobrej nowiny. Jeżeli nie mają świadomości kondycji, w jakiej są, nie mają świadomości swojej grzeszności, nie wiedzą, że są winni śmierci Jezusa Chrystusa i że potrzebują Go jako Zbawiciela. Tak na marginesie, głoszenie dobrej nowiny jako pewnego rodzaju fajnego stylu życia, lifestyle'u takiego, gdzie ludzie są dla siebie mili, uczciwi i tak dalej, to się nie sprawdzi na dłuższą metę. Dobra nowina jest taka. I wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Chciałem tu zauważyć, podkreślić to, co podkreśliłem na slajdzie, te słowa, że oni nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. I gwarantuję wam, że to był ten moment, że w którym gdyby mieli cokolwiek nim do powiedzenia, to na pewno by to powiedzieli. To był ten czas, idealny czas, żeby wszelkie armaty teraz wyciągnąć, żeby wszystkie brudy na nich wyciągnąć, żeby jeżeli oni by mieli świadectwo, że gdzieś tam nawołują do buntu ludność, że się nie subordynują, że są tacy i owacy, że nie przestrzegają różnych przepisów, to w tym momencie by to zostało wyciągnięte. Ale czytamy, że oni nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. I dlatego czytamy dalej. Polecili im zatem opuścić Wysoką Radę i naradzali się między sobą, co mamy zrobić z tymi ludźmi. Rozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludem jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy Jego? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. To jest kontekst tej odpowiedzi Piotra i Jana. Oto po nocy w areszcie, prowadzeni przez Ducha Świętego, zatrzymani za głoszenie zmartwychwstania w Jezusie, po uzdrowieniu niepełnosprawnego od urodzenia, oni dostają zakaz nauczania w imieniu Jezusa Chrystusa. I to jest kontekst ich sprzeciwu. To jest kontekst ich niesubordynacji. To jest kontekst przeciwstawienia się temu, co mówiła Rada Najwyższa. Ponieważ Rada Najwyższa kazała im coś zupełnie sprzecznego, co oni bezpośrednio dostali jako nakaz od samego Jezusa Chrystusa. Podkreślam to. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich. Nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało, szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, liczył sobie ponad 40 lat. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Zatrzymajmy się znów na chwilkę w tym miejscu. Chciałbym podkreślić, że po pierwsze ich działanie, Piotra i Jana, przyczyniało się do tego, że Bogu oddawana była chwała. A po drugie, zwróćmy uwagę, że Piotr i Jan, oni wcale nie byli jacyś tacy buńczuczni. Ich postawa nie świadczy o jakiejś zuchwałości i pewności siebie, że nam nikt nic nie będzie nakazywał. Oni po zwolnieniu z aresztu idą do swoich, to znaczy przychodzą do innych wierzących. Przedstawiają tą sprawę im, żeby może skorzystać z ich rady, żeby w razie czego wyprowadzili ich z błędu. A dalej czytamy, że oni wszyscy zrobili najlepszą rzecz, jaką można zrobić w takiej sytuacji, w każdej innej sytuacji. Ponieważ czytamy, ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco, zawołali, ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody? A ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i jego pomazańcowi. rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Czyli oni przyszli do swoich. Jednomyślnie wznoszą głos do Boga, przynoszą Mu tą sprawę, ten zakaz, te groźby, które ich spotkały. I w wersecie 29, w 30 mamy tą kluczową prośbę, żeby Bóg im pozwolił głosić Słowo Boże. I w 31 wersecie mamy natychmiastową odpowiedź, bardzo konkretną odpowiedź. Zatrzęsło się miejsce, na którym byli i zostali napełnieni Duchem Świętym, że mogli dalej głosić z odwagą. To jest potwierdzenie Bożej zgody na ich niesubordynację wobec tego zakazu głoszenia, jaki otrzymali od Rady Najwyższej w wersecie 18. Taki jest kontekst tych słów, taki, a nie inny. I rozsądźmy dziś, w jakich sytuacjach należy używać tego argumentu, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Była to odpowiedź ludzi napełnionych Duchem Świętym, którzy z mocą głosili Jezusa Chrystusa, potwierdzając to uzdrowieniem. Była to odpowiedź nie na to, że ich zatrzymali i przetrzymali na dołku przez noc. Zwróćmy uwagę na to, że apostoł Piotr i Jan, oni tam nie krzyczą, jak ich zatrzymują. Konstytucja! Kto ma? Jeszcze nie było konstytucji wtedy, ale nie wołają, że to jest bezprawie, my mamy wolność słowa, nikt nam nie może zabronić, pokażcie mi przepis, że ja nie mogę głosić. Nie widzimy w nich takiej postawy. Oni się nawet nie sprzeciwiali tego, kiedy bezprawnie, kiedy ograniczono ich swobody obywatelskie, kiedy ich zatrzymano na noc. I nie wiedzieli inni, co się z nimi dzieje. To oni nie przeciwko temu występowali. Ale kiedy im zabroniono głoszenia Słowa Bożego, głoszenia Jezusa Chrystusa. I to dzisiejsze poselstwo, ono dotyczy posłuszeństwa Bogu. Ono nie dotyczy pandemii. Ono nie jest około koronawirusowe, ale ciężko uniknąć tego tematu, więc nie będę go unikał, nie będę uciekał przed tym, ponieważ trzeba też o tym powiedzieć, że w dzisiejszych dniach jest wiele, coraz więcej, może się mylę, ale ja się spotykam z takim nauczaniem, że to jest czas, kiedy Kościół musi zejść do podziemi. To jest czas, kiedy trzeba wypowiedzieć posłuszeństwo obywatelskie, bo trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest ten czas, kiedy nie będziemy już dalej słuchać. Chcę to dzisiaj wyraźnie powiedzieć. To jest moje zdanie. Możecie się z nim nie zgadzać. Ale wierzę, że ono jest ukształtowane przez Pismo Święte, przez to, co studiowałem w ostatnim czasie. To jest mój pogląd. Ja nie postrzegam tego czasu jeszcze, zaznaczam, jeszcze w ten sposób, że to jest prześladowanie i że to jest czas, żeby Kościół zszedł do podziemi. Bo oto mamy niedzielę. Oto w świetle reflektorów mogę otwarcie mówić, że nie ma zbawienia w żadnym innym imieniu niż danym nam przez Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. Mogę głosić o tym, że każdy musi się opamiętać, bo czeka go piekło. Mogę mówić o grzechu, o potrzebie upamiętania. Streamujemy to na żywo, na YouTubie, na Facebooku, na stronie zborowej i nikt nas z tego powodu nie prześladuje. Nikt nam tego nie zabrania. Więc to nie jest, przepraszam, powiem po angielsku, ten case. To nie ma tutaj zastosowania. To jeszcze nie jest ten czas. Gdy zabronią nam, jeżeli zabronią nam głosić Słowa Bożego, to wróćmy do tej ilustracji. Wtedy Za przykładem Piotra i Jana trzeba jasno wypowiedzieć posłuszeństwo, bo wtedy wkracza kierownik ruchu, który jest ważniejszy od jakichś przepisów, które są. I on ma prawo, chociaż nam mówią, że czerwone stój, on może mówić idź. Ale po to są też dane przepisy, jak już mówiłem wcześniej, żeby zagwarantować pewien porządek, pewne bezpieczeństwo i żeby na każdym skrzyżowaniu nie musiał stać policjant. Mamy wtedy prawo dopiero wypowiadać posłuszeństwo, ale to też chciałem dzisiaj zaznaczyć, patrząc na przykład Piotra i Jana, nie mamy prawa robić w tego sposób obelżywy, obcesowy, wyzywający tą władzę od głupków i debili i tak dalej i wypowiadać, że nie, bo możemy to zrobić i powinniśmy to zrobić w sposób nabożny, w sposób, który nie przynosi ujmy imieniu Jezusa Chrystusa. Patrzmy na Piotra i Jana. Oni nie płakali, oni nie buntowali się, że trafili na dołek, że ich przetrzymywali. Oni w sposób kulturalny rozmawiali z tymi, którzy ich prześladowali. No to było prześladowanie. Tutaj nie ma dwóch zdań. Można kulturalnie powiedzieć, że słuchajcie, normalnie jestem podległy tym, co mówicie. Przestrzegamy przepisów, które narzucacie. Nie macie nic przeciwko nam, żeby nam zarzucić. Ale w tej kwestii sami rozsądźcie, kogo należy bardziej słuchać. Bo nam Bóg, bo nam Duch Święty mówi wyraźnie, bo Słowo Boże nas uczy, że nie będziemy się kłaniać nikomu innemu, że nie będziemy milczeć, że nie będziemy zamiatać pod dywan, nie będziemy teraz używać słowa grzech w Kościele, nie będziemy głosić o tym czy o tamtym. Na to się nie zgadzamy, bo musimy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Pytanie, czy masz w sobie taką gotowość, żeby w takiej sytuacji otwarcie, twardo stanąć na swoim stanowisku? Gdyby nam zabroniono głosić zbawienie w Jezusie Chrystusie, gdyby nam zabroniono mówić o tym, że ludzie są grzeszni i potrzebują upamiętania, to wtedy trzeba mocno stanąć i powiedzieć, nie mogę się z tego wycofać. Tak jak kiedyś ponoć według niektórych historyków Luter na sądzie w Wormacji, tam kiedy przed papieskimi różnymi uczonymi w piśmie stał i oni mówili, wycofaj się z tego, tam potępiłeś papieża i on wtedy mówi, tak oto stoję, inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg, amen. I niech taka będzie w nas postawa, jeżeli ktoś by nam zabraniał głosić Jezusa, ale nam się dzięki Bogu możemy głosić. To inna sprawa, że my słabo korzystamy czasem z tej możliwości, z tego, że to akurat możemy. My szukamy czegoś, czego nie możemy i tu byśmy się zbuntowali. Chętniej powiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ta myśl, że trzeba być bardziej posłusznym Bogu niż ludziom, pojawia się w Nowym Testamencie jeszcze tylko raz. W 5 rozdziale Dziejów Apostolskich i to jest właśnie kontynuacja naszej historii. Widzimy, że Piotr i Jan z całą pewnością nie zastosowali się do nałożonego na nich zakazu głoszenia w imieniu Jezusa Chrystusa. Widzimy to w 5 rozdziale, chociażby 14 werset, czytajmy do 16. Przybywało, to opowiada, co się działo dalej w kościele. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu. Mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Takie rzeczy się działy wtedy. Coraz więcej wierzących i nie dziwota, jaki był efekt tego, że to spowodowało zazdrość u tych, u których wcześniej były te tłumy na nabożeństwach, mszach, czy tam co oni organizowali w synagodze, prawda? Mieli te tłumy i teraz poszły gdzie indziej. I efekt był taki, jak czytamy, Dalej, 17 werset. Wydarzenia te wzbudziły zazdrość arcykapłana i ludzi z jego otoczenia, należących do stronnictwa saduceuszów. Z jego postanowienia schwytali oni apostołów i osadzili w publicznym więzieniu. O, to już nawet nie areszt, teraz trafili już za kraty. I znowu Łukasz w swojej relacji nie wspomina, żeby oni się temu przeciwstawiali, żeby się odwoływali do prawa, do przepisów, do tego, że to jest niegodne zachowanie, że tak nie wolno. Za to w relacji Łukasza czytamy o niezwykłym działaniu Bożym w tej sytuacji. Bo czytamy, że oto anioł wkracza i wyprowadza ich z więzienia. Anioł, który jest takim kierownikiem ruchu, bo Pan Bóg go posłał. I oni mieli czerwone światło na sygnalizatorze. Nigdzie nie pójdziesz, zamknięte bramy więzienia. A anioł, który jest ponad tym w hierarchii, jak mamy słuchać, on mówi: idźcie, 20 werset mówi, idźcie, stańcie w świątyni i ogłaszajcie ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. On jest ponad prawem i ponad prawami fizyki, ponad wszystkim, co jest naturalne, bo z zamkniętego więzienia, gdzie mieli czerwone światło, on mówi: masz jechać, masz iść do świątyni. I oni wyszli z zamkniętego więzienia. Czytamy potem dalej, że oni się na następny dzień zastanawiali, bo znaleźli więzienie starannie zamknięte, wszystko, a ich nie ma. Ponieważ wkroczył w tej sytuacji, w tej konkretnej sytuacji, wkroczył kierownik ruchu. I rzeczywiście czytamy, że oni dalej głoszą i to właśnie ze świątyni są sprowadzeni przed Radę Najwyższą. Od 27 wersetu czytamy. Po przybyciu postawili ich przed Wysoką Radą. Arcykapłan powiedział: surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział: trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. I znowu, wy zgładziliście Jezusa, zawiesiliście go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców go wzbudził, wywyższył go w swojej mocy jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Piotr znowu głosi im Ewangelię, dobrą nowinę i odpowiada im, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale kiedy ja rozważałem te fragmenty, to odniosłem takie wrażenie, że za pierwszym razem, w 4 rozdziale, 19 wersecie, Piotr jeszcze nie odpowiada tak jednoznacznie jak teraz. To jeszcze było przed tą modlitwą. Tam zadał pytanie: sami rozsądźcie, co jest słuszne w Bożych oczach. I to jest dla mnie też piękny przykład, że apostołowie, prawdziwi apostołowie, uczniowie Jezusa, oni stosowali również do siebie to, co innym nakazywali. Oni wezwali uczonych w piśmie, żeby sami rozsądzili, ale widzimy, że oni, również apostołowie, spotkali się z innymi wierzącymi i również to rozsądzili. W tej konkretnej sytuacji, czy mamy słuchać tego, co nam powiedzieli uczeni w piśmie, czy jednak mamy bardziej posłuchać Boga i zwrócili się do Boga i dostali konkretną odpowiedź. I właśnie dlatego wierzę, że z taką odwagą teraz Piotr odpowiada im. Oni już wiedzieli, że trzeba być w tej sprawie bardziej posłusznym Bogu niż uczonym w piśmie. To w kontekście tych wydarzeń oni otwarcie wypowiadają posłuszeństwo Wysokiej Radzie, ponieważ choć ogólnie się podporządkowali panującym obyczajom, przecież czytaliśmy, że nie mieli nic im do zarzucenia, to tutaj polecenie bezpośrednio od Boga otrzymują. W tym 20 wersecie anioł im powiedział, że mają iść i głosić słowa dające życie. I to stoi ponad wszystkim, jak policjant kierujący ruchem jest ważniejszy niż znaki i światła. Można by powiedzieć, że już wszystko z tego fragmentu powiedzieliśmy, ale kontekst to jest to, co bezpośrednio poprzedza. No, proste. poprzedza dany fragment i następuje bezpośrednio po nim. Więc pozwólcie, że jeszcze jedna cenna, może nie łatwa, ale cenna lekcja z tego, co się wydarzyło chwilę później. Ponieważ jak czytamy, werset 33 mówi nam, że gdy oni to usłyszeli, wpadli w furię i postanowili ich zabić. Kiedy uczeni w piśmie usłyszeli tą odpowiedź, arcykapłani, kiedy usłyszeli, jak im Piotr ładnie odpowiedział. Wiemy dalej, że za sprawą Gamaliela ich nie zabili. To sobie doczytajmy w domach, 34 do 39 wersetu. Ale czytamy, że następnie, co się wydarzyło? Werset 40. Przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę, zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. Oni natomiast opuszczali wysoką radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania dla i jego imienia. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Wielu dzisiaj chętnie cytuje te słowa Piotra, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale jakoś mniej często słyszę o tym, jakie konsekwencje spotkały apostołów, kiedy tak odpowiedzieli. Zostali uwięzieni, zostali wychłostani, grożono im, zostali poniżeni. Bo czym była chłosta, jak nie poniżeniem? Dorosłych facetów wychłostać i wypuścić takich wychłostanych? Uczmy się, że apostołowie nie walczyli z tym. Oni przyjęli konsekwencje z godnością, a nawet z radością. Dziwi mnie to, że część wierzących dzisiaj chce się buntować, na przykład przeciwko obostrzeniom. I określają to jako walkę duchową i że trzeba bardziej słuchać Boga, ale jednocześnie powołują się na konstytucję co chwilę. Jeżeli to jest kwestia duchowa, to korzystajmy ze Słowa Bożego i korzystajmy z lekcji, którą znajdujemy w Słowie Bożym i stosujmy ją w całości. Również w tym, że z radością poniesiemy konsekwencje naszej niesubordynacji. Jeżeli Pan Bóg rzeczywiście, rozsądźmy to, co jest słuszną rzeczą w oczach Bożych, jeżeli z pełnym przeświadczeniem mam światło od Ducha Świętego i wiem, że postępuję słusznie, to nie buntujmy się przeciwko konsekwencjom, które chcą na nas nałożyć. To przyjmijmy je wtedy z radością, że dla imienia Jezusa zostaliśmy uznani za godnych cierpieć. Zależało mi dzisiaj, żebyśmy przede wszystkim uchwycili kontekst tych słów, tej nauki, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I powiem to wyraźnie, to jest zasada nadrzędna. W naszej hierarchii ludzi wierzących, czego powinniśmy słuchać? Bóg jest na samym szczycie. Bez dwóch zdań. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Amen. Mógłbym powiedzieć amen i moglibyśmy tutaj zakończyć, ale wybaczcie, jeszcze dwie myśli muszę dodać do tego. Bo chciałbym, żebyśmy pewne wnioski konkretne, praktyczne dla naszego życia wyciągnęli z tej lekcji Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy po pierwsze, chciałbym podkreślić słowo bardziej w tym wezwaniu. Żebyśmy się nie skupiali na tym, że bardziej niż ludzi, ale żebyśmy dzisiaj, to jest poselstwo do naszego zboru, do ciebie, do mnie. Słowo Boże wzywa nas. Trzeba nam, tobie i mi, bardziej słuchać Boga. Trzeba nam bardziej słuchać Boga. Bardziej niż robimy to dotychczas. Dokładniej niż robimy to dotychczas. Nie skupiajmy się tylko na tym, że bardziej niż ludzie. Jak ludzie mówią coś, co nam nie pasuje, to wtedy posłuchamy Boga. Nie. Trzeba nam bardziej słuchać Boga. Ten punkt w moich notatkach roboczych nazywał się, że zachowujmy się dojrzalej od Ruperta. I niektórzy wiedzą, kim jest Rupert. Rupert jest zborowym kotem, tutaj mieszkającym, którym ja się zajmuję razem z Anią. I niech posłuży nam jako ilustracja. Ponieważ Rupert ma, myślę, że bardzo dobry słuch. Ale wiemy o kotach, że koty lubią chodzić swoimi drogami. Mają taki charakter. I otóż mógłbym powiedzieć, że własna, silnie rozwinięta własna wola Ruperta bardzo wpływa na filtrowanie treści, które do niego docierają. O tak bym to powiedział. Ponieważ Rupert, jak tylko zwietrzy okazję, jak tam, nie wiem, zamykam bramę, wynoszę śmieci, to często sobie wyskoczy na dwór. I nawet jak mam z nim kontakt wzrokowy i wiem, że on mnie słyszy i wołam do niego, żeby wylazł spod samochodu i wracał, to on decyduje się akurat tego nie słyszeć. Ale jednocześnie ten sam Rupert, jak już jest mu zimno, to tylko drzwi uchylę i nie wiadomo skąd się zjawia, jest w środku. Śpi sobie gdzieś tam chyba na strychu w nocy, ale kiedy rano usłyszy, że się gdzieś tam krzątamy, że kawę wstawiam, wystarczy, że drzwi uchylę, jest w mieszkaniu. Co znaczy, że on słyszy, ale on tak przez swoją własną wolę filtruje, że decyduje się pewnych rzeczy nie słyszeć. I chciałbym zaapelować, żebyśmy byli bardziej dojrzali niż Rupert. Pamiętajmy, że całe pismo natchnione jest przez Boga. To znaczy, że całe pismo jest pożyteczne do nauki. To znaczy, że całe pismo służy do wykazywania błędu. To znaczy, że całe pismo służy do poprawy. To znaczy w końcu, że całe pismo służy do wychowywania w sprawiedliwości. Nie może być tak, że wybieramy sobie to, co nam pasuje i tego my się trzymamy i tak podjęliśmy, ponieważ taką decyzję podjęliśmy, ponieważ to jest wyraz, przepraszam, naszej niedojrzałości i nieposłuszeństwa Bogu. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że coś powiedzieliście i komuś tak bardzo się spodobało to, co powiedzieliście, że on podjął decyzję, że to sobie zapamięta i będzie się teraz tego trzymał, że ty kiedyś tak powiedziałeś i ja teraz, nieważne już co innego powiesz, ty powiedziałeś tak i ciśnie mi się taki przykład. Jak byłem mały i rodzice mnie zostawili u dziadków i generalnie zębów nie chciałem myć, to babcia albo dziadek, nie pamiętam, który z nich, powiedzieli, że chyba babcia, możesz nie mieć zębów, jak zjesz jabłko. Co by było z moim stanem uzębienia, gdybym ja się tylko tej prawdy uchwycił? To było pewnie w jakiejś konkretnej sytuacji, nie wiem, może nie wiem, co im przyszło do głowy, szczerze powiedziawszy, czy chcieli mnie namówić, żebym zjadł jabłko, czy... Ale mogłem sobie tego po prostu się uchwycić. I co by było, gdybym ja teraz mówił, nie, co wy mi mówicie, co z tego, że babcia by mówiła, Tomuś, no tak mi się powiedziało, ale ja tak już nie uważam, to było w tej sytuacji. Nie, babciu, ty powiedziałeś, że mi wystarczy, że ja zjem jabłko i mogę nie myć zębów. I ja teraz będę wszystkim mówił, że tak mi było powiedziane, było powiedziane. To mi troszkę przypomina to, co się działo jakiś czas temu, kiedy próbowałem przez jakiś czas śledzić, co się dzieje generalnie w naszym kraju i dla porównania oglądałem też rządowe i te nierządowe wiadomości i zwróciłem uwagę, to było dla mnie piękne i smutne zarazem, że nasz premier powiedział 1 lipca bodajże, że wirus jest w odwrocie. I kiedy przyszła druga, czy trzecia, czy która tam fala, to te media oczywiście nierządowe non-stop wałkowały i non-stop odtwarzały, bo mamy nagrane. Co z tego, że on już mówi coś innego dzisiaj, że mówi, że sytuacja się zmieniła? Co z tego, że apeluje o zachowanie tam, nie wiem, tych różnych przepisów? Nie, mamy nagrane to i będziemy teraz odtwarzać w kółko. I cokolwiek by się nie działo, to oni odtwarzali premiera Morawieckiego, jak mówi, wirusa już nie trzeba się bać, wirus jest w odwrocie. I jest już, nie wiem, październik, listopad, grudzień, a ja ciągle widzę z lipca, bo mają super migawkę. Jest taka pokusa w ludziach, że już się czegoś uczepić. Zdarzyło wam się tak, że ktoś się uchwycił czegoś, co powiedzieliśmy i teraz już mu nie wybijemy tego z głowy, że słuchaj, sytuacja się zmieniła, słuchaj, ale ja też ci dzisiaj mówię, proszę, zmień swój pogląd. Nie, ty powiedziałeś mi tak i ja będę się tego trzymał. Czy nie jest to podobna sytuacja, kiedy ludzie dzisiaj się potrafią, niektórzy uczepić, że apostoł Piotr, natchniony Duchem Świętym, powiedział, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. On to powiedział, mam to zapisane, mam to podkreślone w Biblii i teraz już mnie nic nie obchodzi. A co z tym, że ten sam apostoł Piotr, wierzę, że natchniony tym samym Duchem Świętym, 30 lat później pisze do ludzi wierzących, pisze do Kościoła, pisze do wierzących rozproszonych po Azji Mniejszej list. I w tym liście ten sam Piotr zwraca się, drugi rozdział od 13 wersetu, respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę. Nie lekceważcie namiestników jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. I dalej jeszcze od 18 wersetu czytamy: niewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. Kto bowiem posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Nie bądźmy niedojrzali. Patrzmy na całe Pismo Święte. Trzeba nam słuchać bardziej Boga. To znaczy też w tym kontekście, że bardziej, nie wybrane fragmenty, ale bardziej. To znaczy, że całe Pismo jest natchnione. I z ręką na sercu, z drżeniem, proszę was, potraktujmy to wezwanie poważnie. Jakiś czas temu spotkałem się z zarzutem, że w naszym zborze robimy najgorszą rzecz, jaką można zrobić, że wyrwaliśmy z kontekstu właśnie ten fragment, który mamy tu w programie tygodnia. Respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana, z pierwszego listu Piotra. I to jest w ogóle zła rzecz, bo to jest wyrwane z kontekstu. Ja nie chcę dzisiaj tak odpowiadać. Ja dzisiaj wzywam tak, jak Piotr wezwał wtedy uczonych w piśmie. Rozsądźcie, co jest rzeczą odpowiednią, co jest słuszną rzeczą w oczach Bożych. Który fragment, która wypowiedź Piotra bardziej aplikuje się dzisiaj do naszej sytuacji? Odpowiedzmy sobie, jeżeli nie wiemy, to niech Duch Święty nas w tym prowadzi. To wtedy zróbmy to, co zrobili uczniowie Jezusa, czyli zawołajmy do Boga, żeby dał nam światło. Oczywiście nadrzędną zasadą jest to, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, ale Bóg przemawia do nas przede wszystkim przez Pismo Święte, które jest jedyną normą naszej wiary i życia. I co, jeżeli właśnie to Słowo Boże wzywa nas do podporządkowania się władzy? W liście do Rzymian w 13 rozdziale od 1 do 5 wersetu znowu znajdujemy fragment, który mówi w ten sposób. Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. To też jest Słowo Boże i też powinniśmy się tego trzymać. Można powiedzieć, że co do zasady nauka Słowa Bożego jest taka, że mamy się podporządkowywać władzy państwowej, że mamy być posłuszni tym przepisom, ponieważ to też służy naszemu dobru. Tak jak przepisy ruchu drogowego mogą nam się nie podobać, ale ogólnie one służą naszemu dobru. Nie ze wszystkim muszę się zgadzać. Ja nie lubię zapinać pasów. Jak jadę do Lidla, mi się nie chce zapinać, żeby zaraz je odpinać. Ale taki jest przepis. Jeżeli się nie będę do niego stosował, to może stać mi się krzywda albo poniosę konsekwencje tego, jeżeli ktoś mnie zatrzyma. Paweł korzystał z tych przepisów. Dzięki temu, kiedy podróżował misyjnie w różnych miejscach, czuł się bezpieczny też. Co do zasady, mamy słuchać tych przepisów, chyba że wkracza na naszą drogę kierownik ruchu i mówi, zazwyczaj jest tak, ale dzisiaj będzie inaczej. I to się wydarzyło również w życiu apostoła Pawła, kiedy wiemy, że podczas drugiej podróży misyjnej oni byli wezwani do tego, oni poszli, żeby głosić dobrą nowinę, ale Duch Święty przez kawał Azji im nie pozwalał. Chociaż mieli zielone światło, powinni to robić, ale kierownik ruchu powiedział, nie, teraz nie. Nie wiecie jeszcze czemu, ale wy macie iść dalej, do Macedonii. Ostatnio to rozważaliśmy. Odpowiadamy przede wszystkim przed Bogiem i każdy z nas zda sprawę przed Bożym Trybunałem za wszystko, co robimy. Dzisiejsze poselstwo, jak mówiłem, ono nie jest o lockdownie. Ja mam jakieś swoje zdanie na temat tego, co się dzieje, i to nie jest istotne. Ono może nie jest spójne z tym, co jest w mediach mainstreamowych. Mam jakąś tam zasadę ograniczonego zaufania. Ale ja osobiście na podstawie tego, co czytam w Piśmie Świętym, podejmuję decyzję, aby na ten czas, wbrew mojej wygodzie, wbrew temu nawet, co uważam może, podporządkowywać się władzy. Traktuję to jako lekcję pokory i posłuszeństwa. I posłuszeństwa nie świeckiej władzy, ale posłuszeństwa Bogu w tym, aby być podporządkowanym władzy sprawującej rządy. Słowo Boże wzywa nas do posłuszeństwa Bogu. I to posłuszeństwo Bogu oznacza, że będziemy się podporządkowywać władzy, ale dzisiaj nie mówimy, dzisiaj może głównie mówimy o władzy, ale również posłuszeństwo Bogu oznacza, że dzieci będą posłuszne rodzicom, to znaczy, że żony będą uległe mężom, to oznacza, że będziemy podporządkowani naszym pracodawcom w tych różnych rzeczach, które od nas chcą, chyba że Duch Święty jasno nam mówi, że to jest sprzeczne z Jego wolą i wtedy trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Druga myśl, jeszcze wybaczcie, ostatnia już. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi przemawiających w Jego imieniu. To brzmi może groźnie, ale chciałem to powiedzieć, że trudne czasy obfitują w pojawianie się wielu proroków. Wielu mówi, tak mówi Pan, Pan mi powiedział, miałem sen, to i tamto. Wielu jest dzisiaj takich, którzy mówią sprzeczne między sobą rzeczy, ale powołują się na Boga. Więc niech dla nas nadrzędną zasadą będzie to, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, którzy mówią nawet w imieniu Bożym, bo to, że trzeba tam bardziej słuchać niż władzy świeckiej, to wiadomo, ale trzeba bardziej słuchać Boga niż naszego pastora nawet. Przepraszam, no ale tak, ja widzę to w Słowie Bożym. Każdy z nas może pobłądzić. I to nie jest nic nowego. W Starym Testamencie już to znajdujemy, że w czasach właśnie trudnych, w czasach, kiedy ludzie byli spragnieni, kiedy było im ciężko i chcieli usłyszeć coś dobrego, znajdowali się prorocy, którzy mówili w imieniu Pana, będzie teraz dobrze, przyjdą dni dobre. Ja wiem, jakie mam myśli o was, myśli o pokoju, a to różne tam można dzisiaj znaleźć takie, że wyciągniemy sobie psalm, fragment tu z tego, nie dotknie cię żadna zaraza, bach. Tak mówi Pan. Rozważmy to, czy w tej sytuacji konkretnie, czy to mówi Pan do nas. Czy to jest Słowo Boże? Chociażby tak było za czasów Jeremiasza. Czytamy, a Pan mi odpowiedział, ci prorocy kłamią. I to w moim imieniu nie posłałem ich, nie przekazałem im żadnych poleceń, ani nie przemawiałem do nich. Ich widzenia są kłamstwem, ich wróżby nie mają wartości. Prorokują sobie przed wami nic innego, jak własne złudzenia. To się działo w czasach starotestamentowych. W czasach Nowego Testamentu Pan Jezus występował przeciwko uczonym w Piśmie. W Ewangelii Marka, chociażby w 7 rozdziale, możemy o tym czytać, że On występował przeciwko temu, że ludzie występowali, powoływali się, nauczali jako Słowo Boże rzeczy, które były sprzeczne z wolą Bożą. Tak było za czasów Jezusa, ale tak też Paweł pisał do Tymoteusza, że będzie w dniach ostatecznych. Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się do słuchania, od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. I to są słowa, które się wypełniły. To są słowa, które są dzisiaj. To jest opis tego, co się dzieje dzisiaj. Tydzień temu z Piotrem chwilę rozmawiałem po nabożeństwie i wtedy uderzyła mnie myśl, że to jest właśnie opis naszej pandemicznej rzeczywistości. To jest ten czas, kiedy mamy na wyciągnięcie ręki wszystko, co nam się podoba. Nie chcesz nosić tej szmaty tutaj na twarzy kagańca, to ja mogę wam podesłać. Znaczy nie będę wam podsyłał. Ale nie będę nazwisk też używał, ale jest wiele nauczania. Można przełączyć takiego, co mówi, że to jest duchowa walka i to nie wolno teraz tu. Chcę chcemy chodzić do zboru, gdzie mówią, że kobiety mają nauczać, bo to jest uwolnienie Bożego błogosławieństwa. Są zbory, które będą tak, no, znajdziemy, nie? Albo są zbory, które mówią, że tylko w chustach mogą być i tylko stopy trzeba myć. Są zbory, które mówią, że bogactwo jest wyrazem Bożej miłości tylko i wyłącznie i chcesz być bogaty, to musisz to i tamto. Jest krocie tego nauczania i myśmy sobie nazbierali. Przecież ci ludzie nauczają, ponieważ są ludzie, którzy ich słuchają. Bo przyszły te czasy. I o zgrozo teraz jest jeszcze łatwiej. Bo no wy jesteście już tutaj, nie wyjdziecie. Ale w domu, jak ktoś już pewnie zobaczył, że ja nie mówię dzisiaj tego, co on po tytule myślał, że trzeba bardziej słuchać Boga, że będzie o tym, to już pewnie część tam sobie przełączyła na inny kanał pilotem. Albo patrzą, o, Biernacki znowu głosi, to będzie negatywnie, ja bym chciał trochę więcej się dowiedzieć, jak radość z życia korzystać, nie? I przełączę sobie gdzie indziej wtedy. Tu znajdę tamto. To są te czasy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, którzy mówią w Jego imieniu. Mamy to zabezpieczenie, że mamy Ducha Świętego. I to jest w tych czasach rzecz, której nie jesteśmy w stanie przecenić. Że mamy tą podstawową instancję. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale jak czytamy w Jakuba 1,17, w Bogu nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. I chwała Mu za to, ponieważ kiedy na naszą drogę wkracza kierownik ruchu i mówi, nie będziesz słuchał tego, co ci mówi pracodawca, nie wiem, żona, pastor, czy ktoś inny, czy władza, to on, jeżeli jest to od Boga, to nie będzie to sprzeczne z nauką Pisma Świętego. Dlatego apeluję, trzeba nam bardziej słuchać Boga, całości nauczania Słowa Bożego. Trzeba nam poznawać Pismo Święte, trzeba nam ten dziwny czas wykorzystać, żebyśmy czytali i coraz lepiej znali Słowo Boże. I dlatego Paweł, natchniony Duchem Świętym, mógł napisać też do Galacjan to ostrzeżenie. Choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty, ponieważ nie może anioł z nieba głosić innej Ewangelii niż ta, która została nam przekazana. Powstańmy do modlitwy. Trzeba nam bardziej, kochani, słuchać Boga. Odpowiedzmy na to wezwanie w modlitwie. Jeżeli macie na sercu coś, co chcielibyście Mu teraz powiedzieć, to mamy na to chwilę czasu.